Ile w zeszłym roku zarobili prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu? Za chwilę w faktach przeanalizujemy ich oświadczenia majątkowe. Ukraina otrzyma od USA systemy rakietowe. Ich przekazanie, jak donosi New York Times, zatwierdził prezydent Joe Biden. Czy Jerzy Skolimowski wyjedzie z Lazurowego Wybrzeża ze Złotą Palmą Międzynarodowego Festiwalu w Cannes? Werdykt jury coraz bliżej. Prezydenci miast ujawniają swoje majątki. W faktach RMF FM przyglądamy się dziś oświadczeniom majątkowym włodarzy największych miast. W faktach nasz trójmiejski reporter Kuba Kaługa. Kubo, ile zarobili w zeszłym roku prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu?
206 025 zł to dochód Aleksandry Dulkiewicz z tytułu pełnienia funkcji prezydenta Gdańska. Do tego otrzymała niespełna 9200 euro diety z Europejskiego Komitetu Regionów. Jej oszczędności w złotówkach to 98 tysięcy. Do tego polisy, ale prezydent Gdańska ma także akcje spółek. Jastrzębskiej Spółki Węglowej, KGHM-u, PKO BP i Energii. W sumie warte około 12 tysięcy złotych, ale dochody z dywidend w zeszłym roku to tylko 51 złotych. Wojciech Szczurek jako włodarz Gdyni zarobił nieco ponad 209 tysięcy złotych. Innych dochodów nie miał. Dla porównania Jacek Karnowski do 189 tysięcy złotych wynagrodzenia prezydenta Sopotu blisko 40 tysięcy dołożył jako członek Rady Nadzorczej Pomorskiego Funduszu Rozwoju. Oszczędności, podobnie jak Szczurek, ma w złotów euro i dolarach i ma ich więcej niż prezydent Gdyni. O szczegółach przeczytacie w zakładce Regiony na rmf24.pl.
Prezydent USA Joe Biden zatwierdził przekazanie Ukrainie systemów rakietowych dalekiego zasięgu, poinformował New York Times. Decyzja w tej sprawie zostanie ogłoszona przez Waszyngton w przyszłym tygodniu. Jak zaznaczyło źródło cytowane przez dziennik, władze USA chcą przedstawić przekonujące argumenty, że nie dostarczają Ukrainie broni zdalnej do rażenia celów na terytorium Rosji. Wcześniej stacja CNN poinformowała, że administracja w Waszyngtonie obawia się, czy przekazywanie Ukraińcom coraz cięższego uzbrojenia nie zostanie odebrane przez Kreml jako prowokacja, która mogłaby wywołać odwet przeciwko USA. Na wjeździe do okupowanego przez wojska rosyjskie Melitopola na południowym wschodzie Ukrainy zawieszono znak Melitopol Rosja na zawsze. Ukraiński mer miasta Iwan Fedorow przestrzegł mieszkańców przed przyjmowaniem rosyjskich paszportów i zaapelował, by nie pracowali dla okupacyjnych władz. Zaznaczył, że taki dokument nie jest uznawany ani przez Ukrainę, ani przez organizacje międzynarodowe. Co więcej, według Fedorowa Rosjanie wydają paszporty Ukraińcom, by następnie mobilizować ich do armii.
Kan w faktach RMF FM.
Czy Jerzy Skolimowski zdobędzie Złotą Palmę na 75. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes? To pytanie stawiają komentatorzy po pojawieniu się polskiego reżysera wraz z całą ekipą filmu I.O. na czerwonych schodach Pałacu Festiwalowego, gdzie już za pół godziny ma się rozpocząć ceremonia wręczenia nagród. Łączymy się ponownie z naszym korespondentem Markiem Gładyszem.
Witam serdecznie.
Witam. Marku, czy pojawienie się Skolimowskiego oznacza, że na pewno dostanie on nagrodę?
Otóż pojawienie się na czerwonych schodach Pałacu Festiwalowego jakiegoś twórcy, który startuje w kaneńskim konkursie, zazwyczaj oznacza, że zdobędzie on jedną z nagród, to znaczy być może Złotą Palmę, ale nie zapominajmy, że wręczonych zostanie również dużo innych wyróżnień, na przykład za najlepszą reżyserię, scenariusz, Grand Prix Jury i tak dalej. Tak więc jest duże prawdopodobieństwo, że jurorzy docenili w ten czy inny sposób film polskiego twórcy. Dodajmy, że na czerwonych schodach pojawili się również między innymi sławni belgijscy bracia Dardenowi, którzy walczą w Cannes już o trzecią Złotą Palmę w ich karierze oraz szwedzki reżyser egipskiego pochodzenia Tariq Saleh, który zaprezentował film pod tytułem Chłopiec z nieba o islamskich fundamentalistach.
Czekamy z niecierpliwością na rozwój wydarzeń w Cannes. O wszystkim pierwsi dowiecie się w RMF FM.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
I ponownie na sportowo Wojciech Marczyk.
Na torze w Pradze trwa trzecia runda żużlowego cyklu Grand Prix. Jak na razie po 12 biegach na czele Ty Wolfinden, który ma na koncie 7 punktów. Najlepszym z Polaków jest Bartosz Zmarzlik, który plasuje się aktualnie na 6 miejscu i ma na koncie 6 oczek. Patryk Dudek radzi sobie także bardzo dobrze. 5 punktów zdobył jak na razie nasz reprezentant i zajmuje 8 miejsce. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. Na tor w Pradze jeszcze na pewno dziś wieczorem wrócimy, a za niespełna godzinę na stadionie stadionie w podparyskim Saint-Denis rozbrzmi pierwszy gwizdek finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Liverpool zagra z Realem Madryt. Więcej triumfów na swoim koncie ma zespół z Hiszpanii, ale jak wiemy, historia nie gra. Głośno Liverpool będzie dziś na pewno wspierał nasz skoczek narciarski Kamil Stoch, który jest fanem The Reds, ale nie chciał on jednak zdradzić, jakim wynikiem jego zdaniem zakończy się to spotkanie.
Ja jestem sportowcem, ja się nie bawię w przewidywania, tak powiedziałem. No, w sporcie nie można niczego założyć z góry, bo wszystko jest możliwe, natomiast ja będę kibicował wiadomo komu.
Mówił Kamil Stoch, a na stadion pod Paryżem wrócimy jeszcze oczywiście w wieczornych faktach sportowych. W Paryżu coraz lepiej czuje się na pewno Hubert Hurkacz. Polak awansował do czwartej rundy wielkoszlemowego French Open, pokonując w trzech setach 7-5, 6-2, 6-1 Belga Davida Goffin.
Był to zacięty tak naprawdę mecz, szczególnie przez pierwszego seta, którym Dawid grał naprawdę bardzo dobrze, ale mi się udało być ciut solidniejszym i w decydującym momencie zdobyć breaka dla siebie i później szala przechyliła się na moją stronę.
Mówił Hubert Hurkacz, który po raz pierwszy w karierze będzie rywalizował w drugim tygodniu paryskiego turnieju. Na koniec jeszcze piłka ręczna. W Lizbonie zawodnicy Orlen Wisły Płock walczą o awans do finału Ligi Europejskiej. Rywalem w półfinale szczypiorniści Benfiki. Po 58 minutach meczu półfinałowego gospodarze prowadzą 25-18, a to oznacza, że Orlen Wisły Płock raczej w finale nie zobaczymy.